W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
Witam Państwa w niedzielny poranek. To już piąta niedziela Wielkiego Postu. Szczęść Boże, Andrzej Urbański. Dziś w magazynie katolickim W drodze nawiążemy do Dnia Świętości Życia. Zaprosimy Państwa na pogodne spotkanie ze świętym Janem Pawłem II. Wrócimy do informacji o księdzu Franciszku Blachnickim i innych duchownych zamordowanych w czasach PRL-u. Oczywiście nie zabraknie najważniejszych informacji z archidiecezji gdańskiej. Zapraszam. Pogodne spotkanie ze świętym Janem Pawłem II. To propozycja na najbliższy weekend, dokładnie 1 kwietnia w auli Jana Pawła II w Gdańsku-Oliwie o godzinie 10 rozpocznie się wydarzenie adresowane przede wszystkim do uczniów szkół noszących imię Jana Pawła II i Karola Wojtyły oraz środowisk szkolnych. O spotkaniu opowie ksiądz dr Krystian Wilczyński, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej.
Serdecznie zapraszamy na pogodne spotkanie ze świętym Janem Pawłem II. Zbliża się kolejna rocznica jego przejścia z ziemskiego życia do nieba. Mówiliśmy wszyscy odejścia do domu Ojca. I dlatego 1 kwietnia w auli imienia Jana Pawła II w Gdańsku-Oliwie chcemy spotkać wszystkich uczniów, nauczycieli, środowiska szkolne, katechetów, ale zwłaszcza tych uczniów i te środowiska, których szkoły, placówki oświatowe noszą imię Jana Pawła II lub Karola Wojtyły. To radosne spotkanie ma nas przybliżyć do tej postaci i dać prawdziwe poczucie radości z tego powodu, że tak wielki Polak oręduje za nami w niebie, jest przykładem wspaniałego człowieka, wielkiego Polaka i patrioty, kapłana, który jako papież miał wielki wpływ na losy, można powiedzieć, całego świata. Wydarzenie rozpocznie się o 10:00 poprzez spotkanie edukacyjno-artystyczne. Będzie prelekcja przedstawiciela Instytutu Pamięci Narodowej, po niej artystyczny występ naszych gości, gości z Gowidlina, uczniów ze szkoły podstawowej imieniem Jana Pawła II. Potem obejrzymy fragment filmu o Janie Pawle II wyprodukowanego przez rycerzy Kolumba, a następnie zajmiemy się pracą edukacyjną na kartach pracy zorganizowanych przez Laboratorium Jana Pawła II w Toruniu. Potem udamy się spacerem oliwskimi śladami Jana Pawła II. Przejdziemy przez Gdańskie Seminarium Duchowne, gdzie na co dzień zwykłym ludziom wchodzić nie można, ale dla wyjątku tego wydarzenia zobaczymy miejsce, gdzie przebywał, jadł obiad, gdzie mieszkał Jan Paweł II. Krużgankami oliwskiego pocysterskiego klasztoru przejdziemy do archikatedry, w której to również modlił się papież Polak. Tam, zwiedziwszy budynek, kościół katedralny, posłuchamy także koncertu organowego i zrobimy sobie pamiątkowe zdjęcie przy popiersiu papieża Polaka. Serdecznie zapraszamy uczniów i nauczycieli. 1 kwietnia i to nie żart.
Pogodne spotkanie ze świętym Janem Pawłem II już w najbliższą sobotę, początek o 10:00 w auli Jana Pawła II w Gdańsku-Oliwie, a zapraszał ksiądz dr Krystian Wilczyński.
W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
W Dniu Świętości Życia dziękujemy Bogu za dar życia i modlimy się o to, aby było ono szanowane na każdym etapie. Zaapelował z okazji Dnia Świętości Życia dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin, działającego przy Radzie do Spraw Rodziny Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz Robert Wielądek. Wczoraj w uroczystość Zwiastowania Pańskiego Kościół w Polsce obchodził 25. Dzień Świętości Życia. Ustanowiony w Kościele w Polsce w 1998 roku jako odpowiedź polskich biskupów na apel świętego Jana Pawła II zawarty w encyklice Evangelium Vitae. Jak przypomniał ksiądz Wielądek, głównym celem tego dnia jest budzenie w sumieniach, w rodzinach, w Kościele, w społeczeństwie wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym jego momencie i w każdej kondycji. Tego dnia w wielu parafiach proponuje się rozpoczęcie duchowej adopcji dziecka poczętego, czyli 9-miesięcznej modlitwy w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. W wielu miejscach w okolicach tego dnia organizowane są też marsze dla życia i rodziny. A teraz już wracamy do informacji o księdzu Franciszku Blachnickim, który był, jak stwierdził Instytut Pamięci Narodowej, ofiarą komunistycznego reżimu. Po latach okazało się, że śmierć księdza Blachnickiego nastąpiła na skutek zabójstwa poprzez podanie ofierze śmiertelnych substancji toksycznych. To nie jedyny kapłan, który był prześladowany w czasach komunistycznych rządów PRL-u. Na temat prześladowania księży przez komunistów redaktor Anna Rębas rozmawiała z doktorem Janem Chlebowiczem, pracownikiem gdańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. To, co zostało ustalone w sprawie otrucia, daje możliwość, by dotrzeć do dalszych informacji. Skala śledztwa jest wielka i na pewno znaczenie tej informacji dla Kościoła jest bardzo wielkie. Może też przyspieszyć proces beatyfikacyjny duchownego, mówił dr Jan Chlebowicz.
To jest bardzo ważny fakt dla i procesu beatyfikacyjnego, ale nie tylko, bo do końca nie wiedzieliśmy, jak to wszystko wyglądało, a tutaj okazuje się, że są konkretne informacje związane z podaniem substancji toksycznych. Tak było to przedstawione na konferencji prasowej. I jaki to ma wpływ na te dalsze czynności?
Wyniki tego śledztwa, czy tych ustaleń Instytutu Pamięci Narodowej, bardziej szczegółowo prokuratury Instytutu Pamięci Narodowej, są przełomowe i tutaj też się zgadzam, że na wielu poziomach. Pierwszy poziom jest taki, rzeczywiście z punktu widzenia prawnego, ustalenie, że doszło tak naprawdę do zabójstwa w wyniku podania substancji trującej, czyli mamy do czynienia tak naprawdę ze zbrodnią systemu komunistycznego, jest pierwszym elementem, który mówi o przełomowości tych ustaleń. I to też właściwie daje możliwość podjęcia kolejnego kroku, czyli ustalenia, kto te substancje trujące podał i kto bezpośrednio jest odpowiedzialny za śmierć księdza Franciszka Blachnickiego. Oczywiście to pewnie na dalszym etapie. Tu też nie chciałbym się za prokuratorów wypowiadać. Natomiast no, to, co zostało ustalone, daje taką, jak rozumiem, możliwość, żeby właśnie do takich informacji ostatecznie dotrzeć. Czyli jest to rzeczywiście no, coś niesamowitego. Sam charakter śledztwa też prowadzonego, tutaj znowu pewnie prokuratorzy by więcej powiedzieli, ale to było śledztwo międzynarodowe prowadzone w kilku krajach europejskich.
Niemcy, Austria.
Tak, Węgry. No i ten drugi aspekt, o którym również wspomniałaś, czyli dla, z punktu widzenia oczywiście Kościoła, jest to bardzo ważna informacja, dlatego że jeśli ta śmierć zostanie uznana przez władze kościelne jako męczeńska, wówczas będzie niewątpliwie tym czynnikiem, który przyspieszy proces beatyfikacyjny. Czyli mamy tutaj bardzo ważne informacje i jeszcze ja bym powiedział też jako historyk, z mojego punktu widzenia jest to o tyle ważne, że pamiętajmy, że ksiądz Franciszek Blachnicki, właśnie tak jak też zasugerowałaś, o tym, że został właściwie zamordowany w kuluarach, czy gdzieś pomiędzy członkami ruchu Światło Życie, mówiło się od kilkudziesięciu lat. I nie tylko zresztą wśród oazowiczów. Po prostu było gdzieś takie przekonanie, że jest duże prawdopodobieństwo, że został zamordowany, został no właśnie otruty, być może. No i to zostało potwierdzone. I to też daje nam taką nadzieję i jest to pewna szansa, że inne zabójstwa księży, też te późniejsze, mówię tutaj o księdzu Suchowolcu, Niedzielaku i Zychu, no być może też poznamy te większe szczegóły, bardziej precyzyjne ustalenia i być może no, będziemy mogli gdzieś za jakiś czas znowu dowiedzieć się więcej na temat tych śmierci, które oczywiście były opisywane przez historyków. Są tu pewne bardzo poważne sugestie, że mieliśmy właśnie do czynienia ze zbrodniami komunistycznymi, no ale też czekamy na być może bardziej precyzyjne informacje, no i to są rzeczywiście no, wyjątkowe rzeczy, które udało się Instytutowi Pamięci Narodowej i prokuratorze IPN ustalić.
Ty też w swoich pracach naukowych zajmujesz się tą tematyką. Dlaczego te działania kapłanów były tak niewygodne?
Jednym zdaniem, dlatego, że oferowali konkurencyjną dla tej materialistycznej, ateistycznej wizji społeczeństwa, którą proponował komunizm w tej wersji marksistowsko-leninowskiej, proponowali alternatywę. Taką alternatywę proponował chociażby ksiądz Blachnicki, który stworzył ruch Światło Życie, Oazy, które tak naprawdę stało w zupełnej kontrze w stosunku właśnie do tego materialistycznego, ateistycznego światopoglądu. I było to działanie z jednej strony nielegalne, a z drugiej strony jawne i tym bardziej było niebezpieczne. To tylko w przypadku księdza Blachnickiego.
Czyli proponował taką odnowę człowieka w duchu zupełnie innych idei niż właśnie komunizm.
Tak jest. Natomiast jeśli chodzi, chciałem wyjść od księdza Blachnickiego, ale takich księży oczywiście było dużo więcej i nie znamy bardzo często tych nazwisk. No, to były takie, ja sam staram się gdzieś rzeczywiście, mówiąc kolokwialnie, wyciągać pewne postaci. Taką postacią, którą mi się udało chociażby przedstawić gdzieś tam szerszemu gronu odbiorców, jest ksiądz Waląg. To była postać, która na swoim nagrobku miała tylko to, że był proboszczem w Pruszczu Gdańskim. Po latach właściwie udało się cały ten życiorys zrekonstruować i okazało się, że był kapelanem Armii Krajowej, kapelanem WiN-u, więźniem stalinowskim, później pomagał opozycji w latach 70., 80. w stanie wojennym. No i udało się właściwie zrekonstruować ten życiorys i okazało się, że w życiorysie tego księdza, który przez wiele lat był proboszczem, no właściwie był ważnym punktem odniesienia dla lokalnej społeczności właśnie w kontrze do tego systemu komunistycznego. A takich księży w skali Polski były setki, były niewątpliwie tysiące. Zapytałaś też, dlaczego właśnie Kościół był tym, można powiedzieć, od pewnego momentu, czyli po tym, jak udało się właściwie zniszczyć podziemie niepodległościowe, jak udało się wyeliminować z życia społecznego tą legalną, oficjalną opozycję wobec władz komunistycznych, to właściwie Kościół stał się tym jedynym przez praktycznie cały okres PRL, oczywiście do momentu, w którym pojawiła się ta opozycja demokratyczna już w latach 70. i 80., stał się właściwie jedynym przez wiele lat takim wrogiem dla partii komunistycznej, z którym należało po prostu walczyć. I tak było.
I przejął te zadania jakby. Czy Polacy dzisiaj mają świadomość tego, jakimi metodami ta inwigilacja i to niszczenie i ta skala, jakimi metodami to było robione?
I tu też trzeba podzielić to na pewne okresy. Ten okres do 56 roku jednak najbardziej groźny, jeśli chodzi o te szykany czy represje, no bo mamy księży, którzy byli mordowani chociażby z powodu swojego zaangażowania na rzecz podziemia. No to jest pierwsza grupa. Byli księża, którzy trafiali do więzień, tam przechodzili brutalne śledztwa. Tutaj należy wymienić choćby księdza Józefa Zator Przytockiego, ale także innych księży. Mieliśmy biskupów, którzy byli zatrzymywani i również byli poddawani brutalnym śledztwom, łącznie z takimi trwałymi uszczerbkami na ich zdrowiu fizycznym i po prostu z czym borykali się przez kolejne lata. Mam tu na myśli biskupa Baraniaka, ale także innych. Więc to jest ten pierwszy okres, bardzo trudny. No ale później po 56 roku, oczywiście, że ta skala represji była nieco mniejsza, no ale chociażby wróćmy do księdza Blachnickiego, który przecież po 56 roku, dokładnie w roku 61, zostaje zatrzymany, aresztowany i skazany na 13 miesięcy pozbawienia wolności. Trafia do więzienia, trafia do celi z po prostu kryminalistami i tam musi odbyć tę karę z powodu jakiego? Z powodu takiego, że zainicjował coś, co się nazywało krucjacą wstrzemięźliwości, co de facto miało na celu pewną propozycję zachowania abstynencji i nie wchodzenia w ten świat używek, czyli de facto było czymś z dzisiejszego punktu widzenia niezwykle pozytywnym. Natomiast zostało odczytane jako działalność polityczna, jako działalność antypaństwowa i ksiądz Blachnicki trafił z tego powodu do więzienia.
A nie wiem, czy też znany jest fakt na przykład o tym, że sprowadził do Polski 1 000 000 egzemplarzy Pisma Świętego, chcąc, by świeccy byli świadomą częścią Kościoła i też zapłacił właśnie za to. Bo to są takie rzeczy, które być może nie przedzierają się do takiej społecznej świadomości.
To się pewnie nie przedziera, ale też pewnie nie przedziera się to, że to być może, tak myślę, że część osób nie zdaje sobie sprawy, jakiej skali inicjatywy to były. Właśnie mówisz o tej jednej, właśnie sprowadzenia Pisma Świętego, też tu mówimy o liczbie bardzo dużej, ale w samej chociażby krucjacie wstrzemięźliwości, no to było około 100 tysięcy ludzi. W ruchu Światło-Życie jeszcze więcej. Wracając do tych represji, no one, mimo że ich skala była nieco inna i charakter też się zmienił, natomiast one oczywiście były po 56 roku nieprzerwanie do roku 89-90, więc one właściwie trwały. No, już nie muszę oczywiście wspominać o czymś tak drastycznym, ale też jaskrawym, jak przykład księdza Jerzego Popiełuszki. No, to też jest oczywiście ten
i działalność ten Departamentu IV, tak?
Tak, i działalność Departamentu IV. No ale żeby daleko nie szukać, ksiądz Stanisław Bogdanowicz, no to też ksiądz, który...
Nasz ksiądz infułat, proboszcz wieloletni Bazyliki Mariackiej.
Dokładnie tak. No, ksiądz Bogdanowicz też przecież zatrzymywany i aresztowany w latach 60., a później bardzo ważna postać dla tej opozycji jeszcze przedsierpniowej jako następca księdza Józefa Zatorprzewodzkiego w Bazylice Mariackiej i ważna postać też dla Solidarności, więc no, nie trzeba daleko szukać, a to są postaci w takim szerszym, kontekście i w takiej świadomości społecznej Polaków raczej nieznane, więc są to wątki, które warto przypominać.
W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
A teraz słowo o wydarzeniu, do którego jest jeszcze trochę czasu, ale warto sobie je zaplanować w swoim kalendarzu. Z serca do serca, czyli o tym, jak się spotkać, to tytuł katolickiej konferencji, która odbędzie się 17 czerwca w Polsat Plus Arenie w Gdyni. To wykłady, warsztaty i przede wszystkim spotkania ze sobą, z drugim człowiekiem i z Bogiem. O szczegółach opowiada jego organizatorka Marta Jędrzejewska. Rozmawia Alicja Samolewicz-Jeglicka.
Kiedy przychodzi myśl, że będzie się tworzyło wydarzenie dla 3000 osób, to jakie uczucie się pojawia? Radość, przerażenie, chęć od razu szybkiej organizacji, czy może taka niewiadoma, że nie, ja jednak tego nie zrobię?
Ta myśl pojawiła się na koncercie TGD w Ergo Arenie. Zaśmiałam się sama do siebie, bo pomyślałam, że moje ego urosło już na tyle, że nie mieści się w auli na 300 osób, tylko potrzebuje stadionu. Zupełnie nie wzięłam tego na poważnie, ale Pan Bóg gdzieś tak kłuł mnie przez 2 lata. Co jakiś czas to się pojawiało. I w końcu, kiedy dostałam takie potwierdzenie od Niego, że trzeba marzyć o takich rzeczach, w których Pan Bóg może się wykazać w naszym życiu, to pomyślałam sobie, dobra, no to teraz się wykazuj. Zobaczę, co ja mogę zrobić. Po prostu zrobiłam sobie listę osób, które znam, które wyobraziłam sobie na tamten moment, że mogą mi pomóc zorganizować tak duże przedsięwzięcie.
Duże wydarzenie na 3000 osób w Gdyni, nazwane z serca do serca. Co takiego tam się wydarzy?
Szukaliśmy nazwy, jak określić ten dzień. Pierwotnie nazywaliśmy go konferencją, dlatego że odbędzie się 6 konferencji w ciągu tego dnia. Ostatecznie zapadła decyzja, że będziemy określać to mianem wydarzenia. I to będzie dzień, który będzie doświadczeniem. Mamy takie marzenie wobec tego dnia, aby to było doświadczenie żywego Kościoła, doświadczenie Pana Boga, doświadczenie prawdziwego spotkania. Zatytułowaliśmy ten dzień z serca do serca, czyli o tym, jak się spotkać. I chcemy, żeby to spotkanie wybrzmiewało po prostu w każdym aspekcie tego wydarzenia właśnie. Będzie 6 konferencji rzeczywiście, które będą się odbywać w 3 panelach tematycznych. Spotkanie z samym sobą, spotkanie z drugim człowiekiem i spotkanie z Panem Bogiem. W każdym z paneli będzie 2 prelegentów, którzy będą mówić o swoim temacie. Będzie z nami Helena Teixeira-Respondek, psychoterapeuta, psycholog, która powie konferencję pod tytułem Me, Myself and I. Będzie mówić o spotkaniu z samą sobą właśnie z takiego psychologicznego punktu widzenia. Drugim prelegentem będzie Grzegorz Czerwicki, który siedział w więzieniu wiele lat, a teraz głosi rekolekcje, też w więzieniu. On będzie mówił o tym, że każdy święty ma swoją przeszłość, bo musiał stanąć w prawdzie, sam sobie w oczy spojrzeć i uznać tą przeszłość, którą ma. W panelu o spotkaniu z drugim człowiekiem będą z nami kolejne wyjątkowe osoby. Będzie Tomek Zieliński z Fundacji Usłyszeć na Czas. I tak też będzie brzmiał tytuł jego konferencji. On pracuje z dziećmi w kryzysach, także po próbach samobójczych. Bardzo mocna rzecz. Często mówi o tym, jak to zrobić, żeby nie zgubić tego drugiego człowieka. Będzie się z nami dzielił swoim sercem. Drugą prelegentką będzie Ewa Ligman z Hospicjum Pomoże Dzieciom i tematem jej konferencji jest pierwsze i ostatnie uderzenie serca. Myślę, że to będzie mocno takie poruszające, bo Ewa też spotkanie na poziomie serca odbywa na co dzień w pracy. I w temacie spotkania z Panem Bogiem będzie z nami się dzielił swoim sercem Daniel Wojda, twórca, założyciel Pogłębiarki, który bardzo blisko, na bazie też medytacji ignacjańskich, rozmawia też z Panem Bogiem, w swoim sercu też mocno przeżywa te spotkania. Będzie mówił o bliskości Pana Boga właśnie. I siostra Dominika Pac, siostra ze zgromadzenia kanoniczek Ducha Świętego, będzie mówić o reanimacji serca. Taki temat na koniec, jako ostatnia konferencja. I to nie będzie jeszcze koniec tego wydarzenia, dlatego że po konferencjach będziemy witać największą gwiazdę, jak to bywa nasz show. Będzie to Pan Jezus Eucharystyczny, będzie msza święta właśnie tam na arenie. Ksiądz arcybiskup Tadeusz Wojda ją będzie sprawował. Także będziemy mogli się też zjednoczyć w sakramentach. Myślę, że to będzie piękna rzecz, a po mszy zespół jeszcze poprowadzi takie krótkie uwielbienie Najświętszego Sakramentu. Będziemy mogli się też pomodlić, pośpiewać trochę razem. Czuję to bardzo, że będzie to dzień taki pełen spotkania. Podczas tego dnia, cały dzień, będzie można skorzystać z sakramentu spowiedzi świętej, tak żeby w czasie mszy móc w pełni uczestniczyć, przyjąć Pana Jezusa do swojego serca, a będzie też oddzielne pomieszczenie, w którym będzie wystawiony Najświętszy Sakrament i tam będzie można poadorować w ciszy. Jeśli będzie taka potrzeba, żeby już nie słuchać, jeżeli będzie za dużo bodźców, będzie można tam pójść na konsultację.
Dla kogo to jest wydarzenie? Dla starszych, dla młodszych, dla wierzących, dla wątpiących, poszukujących?
To jest wydarzenie dla współczesnego człowieka, takiego, który jest zabiegany, uzależniony od internetu, który chce więcej i czuje, że potrzebuje więcej, ale trochę nie wie co, trochę nie wie, jak się za to zabrać, a trochę wie, ale może nie ma na to wciąż czasu. Więc chcemy, żeby ten dzień był takim właśnie ładowaniem, ale też takim może trochę kopniakiem, żeby zmobilizować do działania, żeby nie usiąść na kanapie tej franciszkowej, tylko właśnie z niej wstać, żeby żyć pełnią życia tu i teraz, bo nie ma na co czekać.
Żeby takie wydarzenie się odbyło, potrzeba pomocy.
Przede wszystkim trzeba się modlić, żebyśmy dali radę i dożyli do tego czerwca. Rzeczywiście to jest najważniejsza rzecz, bo też widzimy, przygotowując to wydarzenie, że Pan Bóg też nas zaprasza do większej modlitwy, nie? Że to jest jakby już bardzo widoczny owoc w naszym życiu, że my się więcej po prostu modlimy. Ale rzeczywiście też nie da się uniknąć tej sfery finansowej. Kiedy organizuje się urodziny w domu, zaprasza się kilkoro znajomych, to wiadomo, że trzeba zrobić zakupy i coś przygotować. Ale jeżeli stwierdzamy, że na przykład robimy wesele czy rocznicę ślubu, to trzeba już wynająć salę, orkiestrę i to generalnie mniej więcej są te same proporcje. Te koszty nas zaskoczyły, tak delikatnie ujmując, ponieważ nie spodziewaliśmy się takiej łącznej kwoty, która w zasadzie cały czas rośnie, bo wyskakują jakieś kolejne rzeczy, o których nie wiedzieliśmy, że będą. Wejście na wydarzenie będzie biletowane też, natomiast wciąż jakby chcemy walczyć o to, żeby ten bilet nie kosztował tyle, żeby musieli przyjść wszyscy i pokryć cały ten koszt. Dlatego też chcemy zapraszać do współtworzenia razem z nami tego wydarzenia. Proponujemy różne opcje. Założyliśmy zrzutkę, więc można tam się dorzucić na totalnie dowolnej kwocie, ale też zapraszamy firmy do współpracy. Przygotowaliśmy pakiety sponsorskie nawet, gdzie też proponujemy to, co my możemy dać od siebie w zamian za to wsparcie też nas.
Jeśli ktoś chciałby się dowiedzieć więcej, może już zerknąć na waszą stronę internetową.
Tak, zapraszamy na stronę www.ludziepełniżycia.pl albo na stronę www.zsercadoserca.pl.
A teraz już czas na najważniejsze informacje z archidiecezji gdańskiej i gościa niedzielnego.
Bliżej.
Do magazynu katolickiego w drodze zawitał redaktor Piotr Piotrowski, gość niedzielny.
A nawet dotarł. Dzień dobry, witam
serdecznie. Szczęść Państwa Boże. Jeszcze raz z Piotrem razem tym razem. I patrzę na twą twarz uśmiechnięta jak zwykle, tak. Ale nogi chyba spuchnięte po nocnej drodze z krzyżem.
Nie, absolutnie nie.
A dlaczego
nie,
to pytam?
Był kryzys,
dlatego, że
był, przyznaję się.
Pomiędzy... Zanim o kryzysie, to ja tylko dopowiem, że Piotr przeszedł, drodzy Państwo, drogę krzyżową indywidualną, 20 kilometrów z Alberta, a skończyło się...
W Albercie.
I 20 kilometrów z krzyżem.
Trochę krzyż mnie też bolał.
Jakie wrażenia po tej drodze krzyżowej?
Bardzo pozytywne i serdecznie polecam wszystkim, zwłaszcza tym, którzy mają różnego rodzaju obowiązki i nie piszą się na przykład na ekstremalną drogę krzyżową. Ja póki co też nie, z racji tej, że myślę, że przestrzeń lasu to jest zupełnie inna bajka, jeśli chodzi też o oświetlenie i w ogóle warunki takie drogowe, czyli nawierzchnia, po której się poruszamy. Tutaj jest w miarę okej. Powiem, że też często ekstremalnie, bo w naszym mieście nie jest za jasno w nocy, jak się okazało, więc też trochę było i ciemności, i takiego, powiedział, klimatu zbliżonego do ekstremów.
A ponieważ tegoroczną myślą przewodnią było miłosierdzie, więc miłosierdzie na.
Polecam gorąco i myślę, że nie tylko trzeba szukać takiej okazji zorganizowanej, można to zrobić, kiedy się chce.
Tak naprawdę chodzi o to, żeby spotkać się z Bogiem, a nie żeby brać udział w ekstremalnej czy indywidualnej.
Albo się siłować, albo nie wiadomo. Siłować. Nie
relacje powstają w drodze, Piotrze, na misji, na rowerze i wędrując po górach.
No właśnie, dalej jesteśmy w drodze, tak jak powiedziałeś.
To propozycja dla młodych i starszych osób.
Wybrałem się na spotkanie duszpasterstwa Niniwa, to jest ogólnopolskie duszpasterstwo, które prowadzi Zgromadzenie Oblatów Maryi Niepokalanej, czyli popularni oblaci.
Którzy mieszczą się w Gdańsku.
A duszpasterstwo w ogóle się mieści na Śląsku, w takiej pięknej, malowniczej rolniczej miejscowości Kokotek koło Lublińca, gdzie jest duży ośrodek, gdzie to duszpasterstwo się też spotyka, ale tutaj była mowa o takim programie, który dotyczy trzech aktywności, czyli można pojechać na indywidualną misję, można pojechać rowerem na przykład w tym roku do Lizbony, najpierw do Lizbony w województwie wielkopolskim, a potem do Lizbony w Portugalii i można przejść przez góry, w tym roku przez Turcję. To są takie, no też bym powiedział, ekstremalne czy wręcz hardkorowe aktywności, stąd jest tam wymagane pewne, nawet niepewne, tylko bardzo dobre przygotowanie, ale to jest też weryfikowane. Ale to mnóstwo jakby też takich podpowiedzi znajdziecie Państwo w tekście.
No to ja powiem szczerze, że chyba na początek wolę się wybrać gdzieś tutaj może na nasze Pomorze, odwiedzić jakieś sanktuarium, jakieś fajne miejsce, co Państwu polecamy, na przykład na Kaszuby, w sercu kaszubskiej głuszy, w otoczonym borem Kąpinie koło Wejherowa niebawem ruszy budowa nowej świątyni.
To co? Idziemy, Andrzej.
Ale o tej świątyni to przeczytacie właśnie...
10 kilometrów.
Dokładnie, będzie można. No i oczywiście bardzo ciekawy i trudny tekst Jana Chlebowicza, zatytułowany, może to będzie bardziej takie przyciągające, Postępki wyuzdanej soldateski. Brzmi to mocno.
Bardzo mocno i tekst jest bardzo mocny. Generalnie przypomnienie przez Janka historii wejścia Armii Czerwonej do Gdańska.
Nie będziemy tutaj
odkrywać konsekwencji,
bo to wszystko tego Państwo wydarzenia. Być może częściowo już wiecie, ale warto przeczytać ten tekst. I zapraszamy na medytację nad modlitwą pańską. Od 2 do 5 kwietnia w Archikatedrze Oliwskiej potrwają rekolekcje dla inteligencji.
Tak jest, powracają rekolekcje ze sprawą też biskupa Piotra Przyborka, który bardzo poleca to wydarzenie i no myślę, że warto, na pewno się wybiorę.
Poprowadzi je ksiądz profesor Waldemar Chrostowski.
Tak, a tematyka, proszę Państwa, jest, powiedziałbym, wręcz niesamowita, bo będzie to praca na tekście prawdopodobnie oryginalnym, mam nadzieję, modlitwy Ojcze Nasz, czyli aramejski, w najgorszym wypadku grecki.
No to, drodzy Państwo, nie może Was tam zabraknąć.
Oczywiście po polsku.
Ksiądz profesor Chrostowski, znanym, cenionym teologiem, biblistą, specjalistą w dziedzinie egzegezy Starego Testamentu i relacji, co ciekawe, myślę, że to też jest ważne, między Kościołem a judaizmem. A jest laureatem prestiżowej nagrody Ratzingera.
No, także myślę, że zajęcie się tymi słowami tak. Nie trochę, znowu filologiczne szyny trochę wjechałem, ale myślę, że to może być
twemu sercu. Coś. Drodzy Państwo, te rekolekcje rozpoczną się 2 kwietnia, 19.30 nauka, 20 msza święta z
Kamilą
w niedzielę palmową. A potem Wielki Poniedziałek, Wielki Wtorek i Wielka Środa. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Zapraszam.
I Wielki Tydzień.
I Wielki Tydzień, ale do tego jeszcze wrócimy za tydzień.
Tak jest.
A zapraszał redaktor Piotr Piotrowski, gość.
Serdecznie. Wszystkiego dobrego.
I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w magazynie W Drodze. Zachęcamy do uczestnictwa w marszach papieskich, a może ktoś z Państwa zdecyduje się na dołączenie do duchowej adopcji dziecka poczętego. Dobrej niedzieli Państwu życzymy wraz z Aleksandrą Woźniak, która audycję zrealizowała. Z Panem Bogiem, Andrzej Urbański.
W Drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.